głowy po zachodzie.
Rozmowy po zachodzie, Agnieszka Gulczyńska, witam Państwa serdecznie. Dzisiaj zaglądamy na drogi, chodniki, ulice poznańskie. Wiosna już w pełni, a wiosna to taki czas, kiedy jest więcej niż zimą i jesienią rowerzystów. To się powoli zmienia, bo przez cały rok jeździmy i chcemy jeździć rowerem w Poznaniu. Coraz więcej osób jest do tego przekonanych, no, ale jednak wiosna to jest tradycyjnie taki czas, kiedy rozpoczyna się sezon rowerowy, również rowerowy w mieście. No i chcemy rozmawiać o tym, jak tym rowerzystom w Poznaniu się żyje, jak się po Poznaniu jeździ, jak współżyje się na drogach i chodnikach z pieszymi i z kierowcami, a także z miejskimi służbami, czyli z policją i strażą miejską. W studiu dzisiaj witamy Kamilę Sapiekowską z poznańskiej Masy Krytycznej.
Dobry wieczór.
Przemysława Piweckiego, rzecznika Straży Miejskiej w Poznaniu.
Witam serdecznie.
Piotra Kurka, dziennikarza, kolarza, twórcę popularnego portalu poświęconego kolarstwu.
Witam serdecznie.
Macieja Wodarskiego ze Stowarzyszenia Prawo do Miasta.
Dobry wieczór.
Oraz Andrzeja Bilerta z Zarządu Dróg Miejskich.
Dobry wieczór.
Witam wszystkich. 616-54-654 to jest numer telefonu do naszego studia. Zapraszam Państwa serdecznie do włączania się w naszą dyskusję. Goście oczywiście do Państwa dyspozycji, czy chcą tego, czy nie. Już teraz myślę, że nie uciekną, a więc zaczynamy. Jazda po mieście, zdaje się, często rowerzystów irytuje. To pytanie do Kamili Sapiekowskiej, chyba retoryczne, jeżeli patrzy się na poziom emocji pod wszelkimi artykułami, te dyskusje, które rozpoczynają się pod każdym artykułem, doniesieniem medialnym o konflikcie rowerzystów z innymi użytkownikami dróg.
Ja myślę, że te komentarze są dosyć specyficzne ze względu na grupę, która na tych forach się wypowiada. Wynikałoby z tego, że naprawdę ulicami Poznania w ogóle nie należałoby się poruszać rowerami, a tak jednak nie jest. Owszem, zdarzają się trudne sytuacje, są również kolizje i wypadki, natomiast jest to tylko pewien wycinek rzeczywistości. Ja osobiście tyle lat już jeżdżę po Poznaniu i miałam zaledwie jedną kolizję w zeszłym roku, także no, mam nadzieję, że mój styl jazdy sprzyja właśnie mojemu bezpieczeństwu.
A irytacja jest częstym towarzyszem podróży po mieście na rowerze?
Ja myślę, że irytacja jest u wszystkich użytkowników, to wynika z tej ciasnej przestrzeni, w której się poruszamy, ale faktycznie czasami te nasze granice bezpieczeństwa, nasze, mam na myśli rowerzystów, są naruszane. No i faktycznie to budzi wiele emocji, ale mam nadzieję, że jednak to nie jest coś, co potem przekłada się właśnie na jakieś nerwowe reakcje właśnie rowerzystów.
No to pytanie do pana Macieja Wodarskiego, co najbardziej przeszkadza z punktu widzenia rowerzysty miejskiego?
Chciałbym nawiązać do tego, o czym mówiła Kamila, że granice bezpieczeństwa są naruszane, one są faktycznie naruszane i to bardzo często, i reakcją rowerzystów na strach, tak, na to, że się boją się nadmiernej prędkości, boją się hałasów samochodowych, boją się bliskości samochodu, który wyprzedza rowerzystę na tak zwaną żyletkę, no często niestety uciekają na chodniki. Tak? To był jeden z podstawowych zarzutów policjantów, którzy kierują takie przesłanie do rowerzystów, i niestety z tym wiążą się określone problemy, tak, bo dochodzi do mieszania ruchu rowerowego i pieszego na chodnikach bardzo często, co może nie jest jakoś bardzo niebezpieczne, no, ale na pewno narusza przepisy ruchu drogowego. No i powoduje pewną patologię, tak, że rowerzyści zamiast poruszać się po ulicach i poruszać się bezpiecznie, zaczynają próbować jeździć po chodniku. No dzisiaj widziałem wypadek na ulicy Wawrzyniaka, ewidentnie ten wypadek był spowodowany tym, że rowerzysta, starszy pan na składaku, zapewne nie szybko jechał po chodniku i przez przejście dla pieszych, a kierowca tego wszystkiego nie zauważył, skręcając z ulicy Jackowskiego w Wawrzyniaka, po prostu potrącił tą osobę. Więc jest to problem, który jest ogromny, i wydaje mi się, że to jest punkt wyjścia do tej całej dyskusji, która się tutaj toczy. Tak.
No to pytanie do rzecznika Straży Miejskiej. Ja oczywiście próbowałam tutaj zaprosić także przedstawiciela policji, ale usłyszeliśmy, że no, publicznie nie chcą rozmawiać z rowerzystami, bo mieli nadzieję na wyjaśnienie pewnych kwestii poza mediami. Ubolewam nad tym, ale mamy Przemysława Piweckiego ze Straży Miejskiej, także ja do pana kieruję to pytanie. W większości wypadków z udziałem rowerzystów, kto za nie odpowiada? Co ze statystyk wynika? Na ile się pan orientuje?
No tak, i teraz jestem w bardzo niewdzięcznej roli, ponieważ nie ma przedstawiciela policji, a każda kolizja, każdy wypadek, czyli każde zdarzenie drogowe jest załatwiane tylko i wyłącznie przez policję, nie przez Straż Miejską. Powiem więcej, wszystkie najbardziej głośne, najszerzej teraz ostatnio, w ostatnich latach przeprowadzane akcje w stosunku do pieszych, do rowerzystów, one są jak gdyby inicjowane, no tak, i prowadzone głównie przez policję. Gdzieś tam bierzemy
w tym udział, nie twierdzę, że nie. Wynika, że rowerzyści prowadzą są sprawcami 1/3 wszystkich wypadków i kolizji, do jakich dochodzi w Poznaniu.
Ale z udziałem rowerzystów i kierowców, tak? Aha, znaczy i samochodów, tak?
Tam, gdzie jedną stroną
jest
przynajmniej
samochód,
rowerzysta.
Samochód, tylko po prostu rowerzysta
Ja bym jednak powiedział może coś innego. Nie sposób rozmawiać tylko i wyłącznie o rowerzystach, nie mówiąc o kierowcach i nie mówiąc o pieszych. Każda z tych grup popełnia jakieś wykroczenia. Każda z tych grup przechodzi przepisy, przekracza i dochodzi do jakiegoś konfliktu. Oczywiście najmniej mogą się bronić piesi, rowerzyści, no i w najlepszej sytuacji, tak oczywiście
jako
w cudzysłowie, najsilniejsi są kierowcy.
Rowerzyści są najsłabsi, tak. To trzeba powiedzieć.
Ale z pana wiedzy wynika co? Że to jest, to są złe przepisy, złe obyczaje, czy zła infrastruktura? Z pana obserwacji.
Ja bym powiedział tak, jeżeli chodzi o infrastrukturę, jestem takim niepoprawnym optymistą, to zawsze podkreślam i będę to zawsze podkreślał. Patrzę na nasze miasto jako na coś, co się rozwija. Pewnie chciałoby się dużo więcej tych dróg rowerowych wydzielonych, nawet nie do wspólnego użytku z pieszymi, tylko i wyłącznie dla samych rowerzystów. Chciałoby się.
Czyli dla pana to nie infrastruktura w pierwszym
infrastruktura, rzędzie, ona się rozwija. Mhm. Ona
to
się rozwija.
To co najbardziej? Obyczaje, czy nieprzestrzeganie prawa, czy co?
Jednej grupy bym nigdy nie winił. Z jednej strony kierowcy, którzy, tak jak tutaj pan powiedział wcześniej, na żyletkę wyprzedzają czy omijają rowerzystów. Sam miałem taką przed laty taką sytuację, że ona niestety się przewróciła, ja się utrzymałem na rowerze i od tego czasu, powiem szczerze, nie jestem zwolennikiem jazdy jezdnią. To nie znaczy, że przekraczam przepis na rowerze. Nie jestem zwolennikiem, co nie znaczy, że nie...
praktycznie wyłącza się pan z jazdy rowerem po Poznaniu.
Nie, nie wyłączam się. Akurat mieszkam w takiej dzielnicy, że wystarczy mi przejechać bodajże 500-600 metrów i ścieżkami rowerowymi dojeżdżam do Rusałki, do Strzeszynka.
Wszędzie w Poznaniu jest to możliwe. Sam pan zapewne
wie,
że nie jest.
Ja powiedziałem zwolennikiem, to, co nie oznacza, że nie jeżdżę.
Czyli pan tutaj jednak wskazuje na takie zachowania kierowców jako takie szczególnie niebezpieczne i prowadzące
I zachowania kierowców i natężenie ruchu, jakie jest, szerokość jezdni. Proszę zobaczyć na samą nawierzchnię jezdni, która no niestety czasami jest tak, że przy tym przy gawężniku, tam gdzie porusza się rowerzysta, ona będzie nierówna. Mogą być problemy z zachowaniem równowagi.
To trochę to ułóżmy w kolejności, bo wszystkie wątki nam się mieszają, więc teraz zostańmy jednak przy tych obyczajach i przy tym styku kierowca-rowerzysta. Piotr Kurek, z pana obserwacji potwierdzają to, co się często mówi, że najczęściej jednak przyczyną tych wszystkich zdarzeń jest wymuszanie pierwszeństwa.
Ja muszę powiedzieć, że ja patrzę jakoś tak bardziej wszechstronnie, mianowicie w tym roku, w styczniu minęło 51 lat, kiedy posiadam prawo jazdy i samochodem jeżdżę, dużo samochodem. W ciągu roku jeżdżę na imprezy kolarskie, jeżdżą na imprezy kolarskie 20 tysięcy
samochodem.
Jeżdżę, że tak powiem, na same imprezy Czesława Langa, to jest około 5 do 7 tysięcy kilometrów po Polsce.
I jak to, że jeździ pan rowerem, wpływa na pana zachowanie za kółkiem?
Więc ja muszę powiedzieć, że patrzę jako kierowca na Polskę, patrzę jako kierowca na Poznań i to, co się dzieje na drogach, przeraża mnie coraz bardziej. Przeraża mnie z kilku powodów. Krótko mówiąc, rośnie pokolenie młodych kierowców, którzy, krótko mówiąc, dla których przepisy są, że tak powiem, niczym nieważnym, nieistotnym, ale to samo dotyczy, że tak powiem, młodego pokolenia, które jeździ na rowerze. To, co się dzieje na rowerach, to jest w tej chwili straszne. Ja powiem uczciwie, na mojej ukochanej trasie rowerowej, która wjedzie z Rusałki do Strzeszynka, ruch jest jak na autostradzie, tam już należałoby postawić znaki drogowe, tam należałoby, krótko mówiąc, Straż Miejską i policję. O tej porze, czyli po godzinie 21, w tej chwili byśmy pojechali, to na 50 rowerzystów co najmniej połowa jeździ nieoświetlony, jeżdżą podwójnie. Jest, krótko mówiąc, mamy do czynienia z jednej strony z arogancją kierowców, arogancją młodych kierowców, którzy, tak powiem, rowerzysty mają za nic. Ja wam podam przykład, no krótko mówiąc, mamy tutaj, pochodzi z Tarnowa Podgórnego, Paweł Cieślik, reprezentant Polski, który jechał kilka razy w Tour de Poloń i którego dwa razy pani, że tak powiem, potrąciła w ten sposób, że cały sezon miał gdyby z głowy. Więc z jednej strony mamy aroganckich kierowców, a z drugiej strony mamy panią, która mi wjeżdża. Ja prowadzę samochód, mam zielone światło, skręcam w prawo, a ona na czerwonym przejeżdża mi pod maską, jeszcze patrzy we mnie w ostentacyjny sposób, co ja do niej myślę. Więc krótko mówiąc, chcę powiedzieć, że pół Europy przyjechałem na rowerze i dla mnie wzorem są kraje skandynawskie, gdzie podejście posiadaczy samochodów do rowerzystów i rowerzystów w drugą stronę jest, powiedziałem, takie mniej więcej zrównoważone. Nikogo nie oskarżam, tylko chcę powiedzieć, że z przerażeniem patrzę to, co się dzieje na drogach. Na drodze rowerowej, która prowadzi wzdłuż Alei Solidarności i przecina się z drogą, która prowadzi od Mieszka, tam codziennie dochodzi do zdarzeń. Ja kilka razy dzwoniłem po pogotowie, by należałoby znaki tam postawić i powiedzieć, która z dróg ma pierwszeństwo. No, rowerzyści jeżdżą po prostu w sposób, jak gdyby, tacy nieodpowiedzialny. No ja nie wiem, w szkołach należałoby to uczyć.
To teraz to pytanie...
Krótko mówiąc...
Panie Piotrze, to wracamy do Poznania, z tej Szwecji, o której pan mówił, chociaż już w Poznaniu byliśmy dzięki tej Alei Solidarności między innymi i do Pawła, do Macieja Wodarskiego pytanie, bo pan napisał taki list, o którym zrobiło się głośno, do policji skierowany i napisał pan w tym liście tak, no trochę to nawiązuje tutaj do słów pana Piotra Kurka, jesteśmy na jezdni najsłabszymi, najbardziej bezbronnymi uczestnikami ruchu drogowego, całkowicie niegroźnymi dla innych użytkowników obecnych na jezdni. Czy na pewno tak jest?
Znaczy, dwa wątki jakby, tak? Czyli wątek, który był poruszany. No, jesteśmy bezbronni, tak? W stosunku z wypadku zderzenia z samochodem, no to rowerzysta praktycznie jest bezbronny. Czy zawsze niewinny? No nie, ze statystyk wynika, że nie, tak? I tu znowu trzeba byłoby podzielić jakby te zdarzenia i analizować, tak, jak do nich dochodzi. Natomiast po prostu ja bym mimo wszystko chciał wrócić do tego początkowego wątku wypowiedzi, żeby się skoncentrować jakby na tym, żeby ta audycja miała też pewien walor jakby rozwiązywania problemów, tak. Żeby się skoncentrować na tym, że zadają pytanie, tak, dlaczego rowerzyści znajdują się na chodnikach. Ja jadąc tutaj naliczyłem 10-15 rowerzystów, którzy jechali od szarówka, jechali po chodniku, większość, panie Piotrze, była oświetlona prawidłowo, ci rowerzyści znaleźli się na chodnikach, tak. Pytanie, dlaczego oni się znaleźli na chodniku? Odnosząc się do tego pana, bo się boją. Bo tak, to jest brak...
Ja, krótko mówiąc, w Poznaniu jeżdżę rowerem po ulicach. Szukam, ja nie jeżdżę ulicami. Nie, po prostu chcę uniknąć jakiegoś przykrego dla siebie zdarzenia.
To jak pan jeździ chodnikami? Czy ścieżkami rowerowymi?
No, mieszkam na osiedlu Kosmonautów, dojeżdżam ścieżką rowerową do Cytadeli, ścieżką rowerową do stadiona ZS-u, wzdłuż Bogdanki, Park Sowacki, Rusałka, Szczyszynek,
odjeżdżam. Musimy doprowadzić do tego, żeby rowerzyści jeździli po ulicach, tak? To musimy jakby do tego doprowadzić. W różny sposób, tak? Po ulicach lub po wydzielonych ścieżkach rowerowych.
Panu zdarza się jeździć chodnikami?
Zdarza mi się bardzo rzadko, tak? Pojadę chodnikiem w wypadku, kiedy jest droga dwupasmowa, tak, kiedy jest, znaczy dwupasmowa i jest naprawdę wysoka prędkość samochodów na tej drodze, to pojadę. Mam chodnik, którym jadę do Krzyżownik Smochowic, tam po prostu jechanie rowerem po tej dwupasmówce byłoby szaleństwem. Teoretycznie chyba przepisy ruchu drogowego dopuszczają, bo tam jest powyżej 70 na godzinę, więc tam najpierw mogę jechać zgodnie z przepisami. Szerokości tego chodnika nie mierzyłem, bo chyba też powinien mieć 2 metry. Więc jeżdżę bardzo rzadko. Natomiast potrafię jeździć szybko rowerem, to też jest zupełnie inna relacja, tak? W momencie, kiedy rowerzysta jedzie ulicą 30 na godzinę, zupełnie inaczej odczuwa samochody, które go mijają, a zupełnie inaczej osoba starsza czy osoba młoda, która jedzie 12-15 na godzinę.
Ale czy pan rozgrzesza te osoby w różnym wieku, te, które nie mają poczucia bezpieczeństwa i dlatego one na tym chodniku
znaczy,
się
tak,
znajdują?
Według mnie to jakby zagrożenie, które wynika z poruszania się osób słabszych, tak, mówiąc ogólnie, po chodnikach, jest niewielkie, tak? Bo one nie zagrażają specjalnie pieszym, one się tam oczywiście nie powinny znajdować. Ja cały czas o tym mówię, tak. Więc w związku z tym wracam do listu do policji, tak, ponieważ policja mówi tak, zabierzmy się za rowerzystów, będziemy się im wyraźnie przyglądać, my na to mówimy, przepraszam bardzo, najpierw przyjrzyjmy się zachowaniom kierowców i spróbujmy dociec, dlaczego rowerzyści na tych chodnikach lądują. Do kwestii infrastruktury drogowej, ja rozumiem, że za chwilę przejdziemy, tak, to jest tak, kwestia tak, przycisków, przycisków, braku priorytetów.
Kamila Sapikowska.
Znaczy ja powiem tak.
Zostajemy przy zwyczajach. Przy praktyce.
Ja bardzo obrywam zawsze za tych rowerzystów, którzy jeżdżą po chodniku. I nie zgodzę się z tym, że rowerzysta nie stanowi zagrożenia dla pieszych. Pewnym rodzajem życzenia jest to, że rowerzysta poruszający się po chodniku zachowuje się fair wobec innych użytkowników na pieszych. Natomiast bardzo często ja się dziwię, tak? Że taki młody, jurny chłopak, wiek 20 kilka lat i jedzie po spokojnej ulicy, bo Mickiewicza nie jest taką ulicą, która jest ulicą nie wiadomo jak niebezpieczną, jedzie po chodniku, bo on po prostu jedzie po chodniku, to jest bezrefleksyjne. Ja zgodzę się, większość wypadków ma miejsce na jezdni. Ale jeżeli zastosujemy tą ucieczkę na chodniki, to jest to tak naprawdę bardzo krótkowzroczna strategia i powiem szczerze, ja na chodniku czułabym się bardzo źle. Po pierwsze, jestem tak chodniki koślawe.
Nie, chodnikiem?
Nie, że chodnikami. Ja jestem, przepraszam, ja jestem dziecko ze wsi. U nas nie było chodników i my mamy dobre nawyki, że jeździ się po jezdni, bo nie ma tych chodników. Jak się pojawiły chodniki na wsiach, to się pojawiło jeżdżenie rowerzystów po chodnikach. I powiem tak, nie jeżdżę dlatego, że jest mi niewygodnie na tych chodnikach. Trzeba omijać pieszych. Ludzie się zatrzymują. Dzieci zmieniają nagle, obracają się i zmieniają po prostu tor podróży, tak?
Mnóstwo
i mają do tego prawo. I co my tam robimy, tak? Jedziemy tym pojazdem i naprawdę uważam, że stosowanie strategii dopuszczania ruchu rowerowego na chodnikach, ja wiem, co, jaka idea przyświeca.
Kto dopuszcza? No, nie ma
Macieju,
takiego głosu, tak?
Macieju, ale przepraszam, jeżeli ja czytam wypowiedź osoby, tak, że ja jestem mamą i ja jeżdżę chodnikiem, bo ja sobie nie mogę pozwolić na uszczerbek. Tak?
Bo się boi.
No przepraszam bardzo, ale co to jest moim zdaniem postawa roszczeniowa, bo tam tu nie ma w tym głosie żadnej dyskusji, co to jest za trasa, dlaczego tędy, czy ja jeżdżę Głogowską, ja jeżdżę,
sekundę.
Ale z dzieckiem bym nie jechała, wybrałabym inną trasę, a ludzie generalnie mają podejście, niezależnie umiejętności, ja chcę jechać
dobrze,
tą ulicą.
Dobrze, ja postawię średnik, bo mamy telefon, odbierzony telefon od naszego słuchacza, dobry wieczór, halo.
Dobry wieczór, ja tak się przesłuchuję i tutaj tylko jednej brakuje rzeczy, czy rowerzyści na przykład w Poznaniu nie potrafią się zrzeszyć i na przykład ustanawiać nagrody za dobrą ścieżkę rowerową albo za złe rozwiązanie czarnym goźnikiem albo białym.
Zrzeszeni są, panie Zdzisławie, bo właśnie przedstawiciele dwóch takich zrzeszeń są w naszym studiu. To masa krytyczna.
No właśnie i dlatego właśnie też mam do tych zrzeszeń tutaj takie zasadnicze pytanie, bo wy to tam w Poznaniu jesteście między innymi wzorcem dla takich mniejszych miejscowości, na przykład, w której ja mieszkam i takie coś, dobre rozwiązania, niech będą nagradzane. Proszę bardzo, praca.
Bardzo dziękuję. Będziemy sugerować to i ja sądzę, że te środowiska tak robią, ale tutaj pytanie od razu do Przemysława Piweckiego ze Straży Miejskiej, bo pan sam przyznał, że pan jako taki rowerzysta okazjonalny boi się jeździć po ścieżkach rowerowych, no ale z drugiej strony tak, rowerzysta to jest człowiek, który nie musi mieć prawa jazdy. Wjeżdża na tę drogę wśród kierowców, którzy jeżdżą zgodnie albo niezgodnie z przepisami, ale jednak uprawnieni do tego. Jak pan to ocenia?
Mało tego, że nie muszą mieć żadnego prawa jazdy. Wystarczy mieć w naszym kraju skończone 18 lat i to nie jest żaden kamyczek w stronę Straży Miejskiej, w stronę policji, bo te służby są powołane do egzekwowania jakichś tam przepisów. Ale to jest kamyczek do całej ustawy Prawo o ruchu drogowym, które dopuszcza. Wystarczy mieć co? 18 lat i ja zawsze mówię tak troszeczkę z przymrużeniem oka. Nie czytaty, nie pisaty, nie mieć zielonego pojęcia o przepisach prawa o ruchu drogowym.
Tylko mam jaki 8, wniosek z tego wyciągamy?
Mam 18 lat, wsiadam na rower i bez żadnego obowiązkowego ubezpieczenia OC wyjeżdżam sobie na jezdnię. Mało tego, bez obowiązkowego wyposażenia typu kask, odblask.
No, kaski nie są obowiązkowym wyposażeniem i bardzo proszę, abyśmy tych Kamila kasków Sapikowska. Naprawdę nie oferowali tak szczodrze, dlatego że są badania już wieloletnie w krajach,
że kaski nie mają
niestety wpływu na poprawę bezpieczeństwa, a co gorsza, kiedy jedzie taki profi rowerzysta, to po prostu ten kierowca uważa, że on może go wyprzedzić z mniejszą odległością.
Dobrze, wracamy do przepisów i do tego, co Przemysław Piwecki, jaki wniosek wyciąga z tego, bo co, rozumiem, że chce pan podsumować tą swoją wypowiedź w ten sposób, że pan jako przedstawiciel Straży Miejskiej jednak apelowałby o zrozumienie wobec tych rowerzystów, którzy pchają się na chodnik?
Nie, ja bym apelował o to, ażeby przepisy w naszym kraju na tyle się zmieniły, ażeby rowerzysta, jeżeli mamy go umieścić na jezdni, ażeby on był pełnoprawnym uczestnikiem ruchu drogowego.
Przeegzaminować ze znajomości kodeksu.
No dokładnie tak. No musi się znać na przepisach, musi mieć, nie wiem, może zabezpieczenia mniejsze czy większe, nie wiem, czy one są dobre, czy nie. On musi coś na ten temat wiedzieć.
No ale sam pan wie, że często...
Ubezpieczenie to co? Jeżeli rowerzysta spowoduje wypadek, to co?
No szczęście, że tramwaje nie mają OC, bo to jest dopiero problem, proszę państwa. Zderzyć się z takim tramwajem, z winy tramwaju, to jest dopiero klops.
Dobrze, Piotr Skórek do pana ma w takim razie pytanie, no bo z pana obserwacji wynika jednak to, że ta wina gdzieś tam jest po obu stronach, więc obawiam się, że jest wina, wymaganie znajomości przepisów
wina jest jak gdyby tak różnie rozłożona, natomiast
o
jednym fakcie jeszcze nie mówiliśmy, mianowicie tak porównuję stan, nazwijmy, ruchu rowerowego sprzed 20 lat. Mm-hmm. Mamy w tym roku 25 lat, jak zmienił się ustrój, jak ludzie siedli na rowery i tak dalej. Dzisiaj, jak w ostatnim czasie w Poznaniu powstało kilka sklepów, sprzedawcy sprzedają rowery, lawinowo przyrasta liczba rowerów. Miasto się jak gdyby nie powiększyło.
To mówi pan, że nie nadążamy za tym?
Nie nadążamy. Infrastruktura nie nadąża.
A obyczaje?
Tak samo nie. Tak samo nie. I w tej chwili, krótko mówiąc, ja tak biorąc pod uwagę ten przyrost tych rowerów, mam sobie gdzieś...
Zrobić? Bo rzecznik Straży Miejskiej mówi, wymagajmy znajomości przepisów i ubezpieczenia od rowerzystów.
No,
to jedno. Ale czy to...
Rowerzystów. Ja powiem tak, zdecydowanie tak. Dróg rowerowych nam nie przyrośnie w takiej szybkości, jakbyśmy chcieli. No tak? W związku z zdecydowanie musimy doprowadzić do tego, żeby rowerzyści zaczęli jeździć bezpiecznie po ulicach, czyli muszą mieć poczucie bezpieczeństwa, tak? Trzeba zacząć edukację wśród rowerzystów, ale przede wszystkim, proszę państwa, wśród kierowców, tak? Nie wiem, jak to zrobić, w jaki sposób, to między innymi policja tym się powinna zajmować, że jeżeli w Śródmieściu jest strefa tempo 30 w tej chwili, a ona jest notorycznie nieprzestrzegana, tak? Tam rowerzyści powinni się czuć po prostu bardzo bezpiecznie, a się nie czują. Czemu jadą po chodniku? Czemu ja spotkałem na ulicy Szamotulskiej 3 rowerzystów, którzy jechali po chodniku, mimo że jest 30 na godzinę.
Moje pytanie, o której pan mówił na Wawrzyniaka, to rozumiem, że mężczyzna też łamał przepis, tak?
Tak, po chodniku, jeszcze przez skrzyżowanie
przejeżdżał rowerem, prawda?
No tak, dokładnie tak. Mhm. I takie sytuacje nie powinny mieć miejsca, gdyby ten pan jechał ulicą normalnie Jackowskiego, tak jak przepisy jakby nakazywały, to jemu po prostu by się nic nie stało, tak? Bo by nie przekraczał tego przejścia dla pieszych, tak? Ale no, doprowadźmy do tego, żeby nastąpiło wzajemne zrozumienie. Nie wiem, jak to kierowcom wytłumaczyć. No ja na pewno mam inne zachowania jako kierowca rowerzysta, bo to zresztą tak, jak pan Piotr
większe
mówił.
Większe wyczulenie i zrozumienie też.
Zupełnie inne wyczulenie. No ja po prostu, no niestety, no ja nie wyprzedzę rowerzysty na żyletkę. Ja poczekam, aż miną wszystkie samochody z naprzeciwka.
Półtora metra
po prostu. Wiem, że hałas ma znaczenie, że pęd powietrza ma znaczenie. To są wszystko elementy, które potrafią doprowadzić do tego, że rowerzysta się przestraszy. I tu pan jest tego po prostu doskonałym przykładem. Musimy doprowadzić do tego, żeby kierowcy zaczęli jeździć bezpiecznie po prostu w naszym mieście. Nie wiem, co zrobić z takimi miejscami jak ulice dwupasmowe, bo one stanowią śmiertelne, bardzo poważne zagrożenie.
A niestety
jest tak, że nawet miejska pracownia urbanistyczna nie zawsze projektuje drogi rowerowe tam, gdzie powinny być, i o tym za chwilę będziemy mówić.
O infrastrukturze za momencik, ale jeszcze wracam do Kamili Sapikowskiej, bo pani jako przedstawicielka masy krytycznej apelowała do Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego o zorganizowanie kursów dla rowerzystów.
Dla rowerzystów,
którzy wracają na rower po jakiejś dłuższej przerwie. Jaki ma sens ten pomysł?
No to niejako
faktycznie się
jest
nie odnajdują na drodze?
Na te bolączki, na które wskazywał pan rzecznik Piwecki. Z tego, co kojarzę, mówił pan naczelnik Klimczewski, ta sytuacja, jeśli chodzi o dokumenty wśród rowerzystów, ma się zmienić, ale to jest kwestia kolejnej ustawy i to będzie obowiązywało już tych, którzy osiągną wiek 18 lat po wejściu jej w życie.
Ale rowerzystów faktycznie należy doszkalać?
Należy doszkalać z kilku powodów. Tak jak my to pisaliśmy, chodzi o to po pierwsze, że ludzie mają często dużą przerwę. Ten rower przez wiele lat był takim sprzętem, którym ludzie nie chcieli się poruszać, też z powodów wizerunkowych. Teraz ten wizerunek
mocno
na rowerze jest właśnie taki modny, popularny, dużo się na nim zyskuje. Są osoby, które przejeżdżają do Poznania i nie znają Poznania, nie znają też praktycznych problemów wynikających z infrastruktury, bo na przykład droga skręca w prawo, a my chcemy jechać prosto i co, jak się zachować w tej sytuacji.
To co, to robić kursy specyficznie poznańskie?
Tak, ja proponowałam, aby WORD-y zrobiły właśnie takie dosyć zindywidualizowane te szkolenia, których oczywiście początek to byłaby kwestia przygotowania tego teoretycznego, tak jak to jest na kursie na prawo jazdy, te, żeby też rowerzysta czy rowerzystka mieli świadomość tego, jakie są ich prawa, ale też jakie są ich obowiązki.
Rowerzyści.
I potem zabieramy ich na ulicę i pokazujemy, tak? Mhm. Tu jest taka sytuacja, tu jest taka sytuacja.
Czyli
zbliżacie się do przejazdu, macie pierwszeństwo, ale zwróćcie trzy razy na to uwagę, czy jednak ten kierowca nie popełni błędu.
Że
tak?
WORD odmówił, a masa krytyczna apelowała do rowerzystów, żeby zgłaszali się do was w tej sprawie. Ktokolwiek się zgłosił?
Znaczy my dostajemy
z prośbą
cały
o doszkolenie?
Cały czas zapytania o to, jak się zachować właśnie w konkretnych sytuacjach. Dlatego powstała idea.
Czyli taka potrzeba jednak jest w środowisku. Mamy kolejny telefon, więc może odbierzmy od razu ten telefon. Halo, dobry wieczór.
Dobry wieczór. Ja tak słucham tej audycji, tak, bo ja jestem też rowerzystka i to tak jeżdżę i po jezdni, i po chodniku, bo przecież wiadomo, że jeżdżąc po jezdni to właściwie się naraża na śmierć. I tak sobie kojarzę teraz z taką piękną wyspą, gdzie całorocznie trenują kolarze. To jest taka hiszpańska wyspa na Balearach. Tam bardzo wąskie drogi i jeżdżą wszędzie rowerzyści i nikt się nie boi. Po prostu kierowcy bardzo zwracają uwagę na tego słabszego kierowcę roweru.
A rowerzyści zachowują się inaczej niż u nas?
Jeżdżą, po prostu jadą.
Po prostu jadą
spokojnie, po prostu jadą i kierowca, widząc rowerzysty i to całe grupy, po prostu zwalnia. Rowerzyści jeżdżą, robią miejsce, bo często jeżdżą całą jezdnią i to też nikomu nie przeszkadza.
Bardzo dziękujemy za ten głos. Pytanie od razu mam do Piotra Kurka odnoszące się do tego, o czym mówiła Kamila Sapikowska, doszkolić rowerzystów. A może pana jako doświadczonego kierowcę samochodu również dopytam, obowiązkowo doszkalać też kierowców? Jak pan sądzi?
No, ja myślę,
bo ja sama
że...
też przecież dawałam prawo jazdy, nie pamiętam takiego wątku jak rower na drodze.
Na to spoglądam może trochę inaczej, ale ja nie wiem, patrzę już w tej chwili, odrywam się od samochodów, odrywam się od rowerów, odrywam się, że tak powiem, do ruchu miejskiego. Nie wiem, w polskiej przestrzeni publicznej jest za dużo agresji. I ta agresja jest, widoczna na drodze. Ta agresja jest widoczna podczas przechodzenia na ostentacyjnie na czerwonym świetle przez przejście, na
tak,
przejeżdżanie przez rowerzystów ostentacyjnie na czerwonym świetle, na nieeleganckim, czy powiedziałbym, nieprawnym zachowaniu kierowców, krótko mówiąc.
Panie profesorze, tylko jak to zmienić? Karać czy uczyć?
Ja myślę, że uczyć. Ja myślę, że tak patrzę, w tej chwili należałoby, nie wiem, no, w szkołach poprowadzić jakiś program. Młode pokolenie należy uczyć, żeby wiedziało, że znak drogowy to jest to, że to jest droga podporządkowana, to jest droga główna, no krótko mówiąc.
Czyli doszkolenie, uniwersalna zasada.
Musi być. I od szkoły, od najmłodszego rozpoczyna, żeby nowe pokolenie, które wchodzi na rower, siada na rower. Dzisiaj jest jak gdyby rodzice kupują rowery. Ja widzę, działam w obszarze rekreacji, sportu, widzę co się dzieje. Tysiące ludzi siada na rowery. Niektórzy bez kasków. Kaski, rowery, szkolenia. Młode pokolenie musi wejść takim pakietem, że chcesz bezpiecznie żyć, chcesz bezpiecznie jeździć, korzystać z roweru. Musisz być do tego przygotowany. Musisz mieć wiedzę, jak się zachować
w przestrzeni publicznej. Mamy telefon, odbierzmy. Dobry wieczór, halo.
Dobry wieczór.
Witamy.
Ja chciałem się odnieść właśnie do sprawy, czy szkolić kierowców.
Tak.
szkolenie jest cały czas, szkoli się nowych kierowców. Wystarczy wjechać na ulicę Murawę rowerem, to widać, jak się szkoli tych kierowców. Elka mija rowerzystę na żyletkę.
Elka, jak, no właśnie.
Elka. Mm-hmm. Już Elka mija rowerzystę na żyletkę. Jak później inni kierowcy mogą jeździć inaczej, jak takich uczą normalnie na kursach na prawo jazdy. Dziękuję. Mm-hmm.
Bardzo dziękuję za ten głos, ale jeszcze jeden telefon od razu. Halo, dobry wieczór. Halo? Mamy jakiś problem, widzę, z połączeniem.
Ja bym tak. Ja bym moment. Maciej
Wudarski. Ja znam tego pana, który dzwonił. Mamy dwa kolejne telefony.
Jakby też odnosząc się tutaj do kwestii szkoleń, tak, ja bym troszkę chciał zaprotestować, żeby obarczać, znaczy to tak nie zostało wprost powiedziane, ale żeby obarczać organizacje społeczne, czy aktywistów rowerowych kwestiami
no, to
konieczności doszkalania i tak dalej. Bo ja na przykład z tego, co wiem, to Sekcja Rowerzystów Miejskich wydała broszurkę, która uczy rowerzystów i kierowców o kontrapasach. Jest to jedyne według mnie wydawnictwo, które na taką skalę znam i było dystrybuowane. Natomiast tutaj przede wszystkim są dwa bardzo poważne podmioty, tak, żeby tą edukację prowadzić na terenie naszego
czyli
miasta.
Policja?
Tak? Policja i prezydent miasta Poznania, tak, jako szeroko pojęta, i instytucja. I to jest, proszę Państwa, szkolenie zarówno najmłodszych, które oczywiście w pełni popieram, powinno się odbywać na terenie, na terenach szkół, jak i przeróżne innego rodzaju, nie wiem, wydawnictwa, broszurki i tak dalej, i tak dalej. I według mnie jakby ta dziedzina życia jest bardzo mocno zaniedbana i ona powinna prosić zmienić.
Czyli edukacja. Odbierzmy od razu te telefony dwa, które mamy i zaraz pytanie do Andrzeja Bilerta z Zarządu Dróg Miejskich, bo prezydenta tutaj nie ma, ale mamy urzędnika z ZDM. Dobry wieczór, słuchamy.
Dobry wieczór.
Witamy.
Ja przysłuchuję się tej audycji i może zacznę od własnego doświadczenia, bardzo przykrego. W 2002 roku moja córka była po wypadku komunikacyjnym na szpitalnej i w trakcie jej leczenia 3 miesiące tam leżała, przywieziono chłopca, który na Lejmonta wpadł pod tramwaj. Lekarze go ratowali, dzisiaj to już jest dorosły człowiek. Proszę Państwa, bardzo często jestem świadkiem właśnie agresji, o której Pan wspominał przed chwilą. Rowerzyści jeżdżą na czerwonym świetle, jeżdżą przed tramwajem. Byłam świadkiem kilkakrotnie takiej sytuacji.
No tak, ostatnio głośny taki przykład z Krakowa chociażby.
Właśnie, jak karać? Moim zdaniem bardzo prosto. Żadne mandaty, proszę Pana, da ojciec mandat, da matka na mandat. Ci młodzi ludzie w ogóle nie będą na to pracowali.
To jak
nie
karać,
odczują.
Pani Tereso?
Bardzo prosto. Miesiąc czasu po godzinie tygodniowo pracy na szpitalnej przy dzieciach, które uległy wypadkom komunikacyjnym. Czytać bajki, to są często dzieci, które przyjeżdżają ze wsi, rodzice nie mają czasu być przy tych dzieciach, siedzieć tam bite 2 godziny, 3 godziny tygodniowo. Przez miesiąc, dzień w dzień wyegzekwować to. I koniec. I
drastyczne, ale może
potrzeba.
Skuteczne. Bardzo dziękuję.
Myślę,
za ten telefon.
Tak.
Bardzo dziękuję. I jeszcze od razu jeden telefon odbierzmy, bo mamy drugiego słuchacza na linii. Dobry wieczór.
Tak, dobry wieczór. Ja przysłuchuję się tej audycji. Też jeżdżę na rowerze. Mam już sporo lat. Ale pamiętam, jak dawniej były takie boczne chorągiewki przy rowerze ze światełkiem odblaskowym.
To faktycznie były.
Wymagało od kierowców zachowania minimum tego bezpieczeństwa w stosunku do rowerzysty. I wtedy na pewno rowerzyści chętnie jeździliby jezdnią. W tej chwili te chorągiewki są, dowiedziałam się, że są zakazane. Policja nie wyraża zgody na używanie tych chorągiewek. Dlaczego? Dlatego, że łatwo by było udowodnić, że kierowca zahaczył o rowerzystę.
A skoro, korzystając z tego, że mam jeszcze panią na linii, pani mówi sama, że jest rowerzystką miejską, ale niekoniecznie z tego najmłodszego pokolenia, pani sama wybiera drogi czy chodniki?
Chodniki.
No, to znaczy, czyli brak poczucia bezpieczeństwa panią tam wygania.
Tak, to znaczy, jeżeli jest już taka spokojniejsza jezdnia, to jadę jezdnią.
Ale nie wszędzie pani ryzykuje.
Nie, ale w mieście czy przy ruchliwszych trasach na pewno chodnik, bo ważniejsze dla mnie jest moje bezpieczeństwo, a kierowcy naprawdę niejednokrotnie ocierają się prawie, że
to bardzo dziękujemy za ten telefon kolejny. I teraz pytanie do pana Andrzeja Bilerta, bo tutaj mówimy o tym, jak miasto mogłoby pomagać kierowcom albo kierować całą tą miejską polityką. A wy na przykład przewidujecie jako Zarząd Dróg Miejskich, macie jakieś takie symulacje, badania, ilu rowerzystów przybędzie w kolejnych latach w Poznaniu? Do tego chcecie jakoś, nie wiem, dopasować politykę związaną z planowaniem dróg rowerowych, ich przepustowością? Czy tego się nie bada w Poznaniu?
To znaczy tak, to akurat bardzo zależy od mody. Ja obserwuję ten ruch rowerowy ponad 20 lat i najlepsze takie pole obserwacji to są skrzyżowania. Dawniej na skrzyżowaniu był jeden, dwóch rowerzystów jeszcze. Teraz jest ich kilkunastu. Także tylko z obserwacji można stwierdzić, że nastąpił kilkukrotny wzrost ruchu rowerowego, ale chciałem zwrócić uwagę, czemu może jest tak źle. Znaczy, trochę się martwię, bo wszyscy powiedzą, to strach jeździć rowerem. Tak naprawdę nie jest, no bo jeżdżę rowerem i wiem, że no, nie ma takiego strachu. No,
ale przyzna pan, że jest wiele poprawienia, więc...
To znaczy, jest wiele do poprawienia, ale spróbuję ten problem leciutko to zdiagnozować. Jeżeli popatrzymy na młodzież, która przez wiele lat była dowożona przez rodziców do szkoły samochodami. Oni nie mają zupełnie zorientowania w ruchu miejskim.
Brak nawyków.
Oni nie wiedzą w ogóle, jak się zachować.
I mówi pan o tych, którzy się teraz przesiedli na rower, czy do samochodu?
Nie, którzy się teraz przesiedli na rower, ponieważ jest taka moda na rower. Jeżeli popatrzymy na kraje zachodnie, to u nich następuje wychowanie komunikacyjne od najmłodszych lat. Wtedy są uczeni w ogóle, jak się zachować, jadąc rowerem, idąc pieszo, korzystając z komunikacji zbiorowej. Bardzo dużą uwagę właśnie zwraca się na drogę dziecka do szkoły i drogę dziecka powrotną.
No
to
dobrze,
jest to element wychowania.
To jest jedno.
I chcę zwrócić uwagę na jedną rzecz. W ramach tego wychowania uczy się dziecko, jak należy się zachować. Uczy się, żeby wybierać bezpieczną trasę, niekoniecznie najkrótszą, ale bezpieczną. Uczy się również ograniczonego zachowania do innych uczestników ruchu drogowego. To wszystko jest wpajane. Dziecko jest przyzwyczajone do zorientowania się w ruchu drogowym.
No dobrze, ale edukacja to jest jedno. A ja pytałam też pana o te infrastruktury i o to, na ile ona jest szyta na miarę.
Nie, tylko chcę zwrócić uwagę a propos infrastruktury. Widziałem przed szkołą w Holandii skrzyżowanie. Do skrzyżowania dochodziły drogi rowerowe. Przed skrzyżowaniem one się kończyły, żeby wykonać odpowiednie manewry skrętu i wtedy tam wszyscy jechali. Ze strachem patrzyłem, jak te dzieci mieszają się samochodami. Nikt tam zasadniczo nie zwalniał, ale każdy wiedział, jak się zachować w ruchu drogowym. I to jest, znaczy infrastruktura musi być szyta na miarę użytkownika. U nas jest, no głupio to powiedzieć, ale ten użytkownik jest nieprzygotowany do zorientowania się w ruchu miejskim.
No poniekąd potwierdza pan to, o czym mówił
Tak,
Maciej
ale on
Wodarski,
nie ma żadnych nawyków. On nie ma nawyków jako pieszy, jako rowerzysta, co pan Piotrek mówił, również jako kierowca, bo on się uczy pewnego wycinka tylko ruchu drogowego. I nie patrzy szeroko.
I uczy się w praktyce. Odbierzmy telefon, dobrze? Bo mamy dwóch słuchaczy na linii. Dobry wieczór, słuchamy. Halo?
Dobry wieczór.
Witamy, słuchamy.
Jarosław mówi. Ja bym chciał zwrócić uwagę na aspekt wychowania, ten, który poruszył poprzedni mówca pan, zachowania się w całym ruchu. Ponieważ infrastruktura u nas w kraju nie zmieni się bardzo szybko, natomiast człowiek, który prowadzi samochód, człowiek, który prowadzi rower, ten sam człowiek zawsze będzie zachowywał się tak samo. I ja obserwuję u nas w kraju totalne niestosowanie się do przepisów ruchu drogowego, notoryczne łamanie przepisów ruchu drogowego, zarówno przez kierowców, jak również przez rowerzystów. Ja jako ojciec 40-letni, dwóch dzieci w wieku 11 i 7 lat, jestem po prostu zawsze bardzo zestresowany, nawet jeżeli wypuszczam te dzieci pieszo, chociażby do sklepu, jak mają przejść na oznakowanym przejściu dla pieszych. Kierowcy pędzą samochodami na 50, nie zwracając uwagi ani na dzieci, ani na starsze osoby. Dotyczy to nie tylko młodych kierowców, co chciałbym tutaj podkreślić. Dotyczy to siwego, szpakowatego, miłego pana. Dotyczy to 20-latka, 18-latka, jak również 40-latka, takiego jak ja. I oni muszą sobie zdać sprawę z tego, że na tym przejściu dla pieszych albo na innym przejściu dla pieszych może stać ich dziecko, ich rodzic. I to jest podstawowy aspekt. Jak to leczyć? nauka przede wszystkim, no ale to będzie dopiero za kilkanaście lat.
Efekt tego. Panie Jarosławie, bardzo dziękujemy. Jeszcze jeden telefon mamy na linii, więc poproszę jeszcze o króciutką wypowiedź albo pytanie. Dobry wieczór, słuchamy pana.
Dobry wieczór. Pytanie mam takie. Kto wymyślił w Poznaniu rozwiązanie komunikacyjne, jeśli chodzi o rowery, na ulicy Fredry? Przecież to jest kuriozum, to jest po prostu horror, co tam się dzieje. Mamy sytuację taką, że środkiem idzie tramwaj, są przystanki i za przystankami jest ścieżka rowerowa i ona jest pomiędzy na przykład wejściem do Kolegium Majus. Tak. Ludzie z przystanków wchodzą bezpośrednio pod rowery, które jadą rozpędzone. Mhm. Czy nie można po prostu skopiować, ci nasi, nie wiem, technicy wykazali się takim brakiem pomysłu, że to się w głowie.
No dobrze, to dziękuję bardzo za to pytanie i właśnie od tego pytania zacznę, bo od razu tutaj do pana Andrzeja Bilerta, Zarządu Dróg Miejskich. No dobry przykład, ta ulica Fredry. Ścisłe centrum miasta i faktycznie tam studenci wychodzą, ścieżka rowerowa właściwie pod ich nogami. Po prostu nie ma miejsca?
Znaczy, tam jest bardzo szeroki chodnik, naprawdę bardzo szeroki chodnik. Każdy ma swoje miejsce, tylko że przy przekraczaniu drogi rowerowej, to jest jednokierunkowa droga rowerowa, trzeba uważać. No,
apeluje pan o to, żeby
zwalniać. Tam jest miejsce, tam jest bardzo dużo miejsca. No gdzieś trzeba tą drogę rowerową znaleźć.
A czemu
są tory tramwajowe. Proszę?
Kamila Sapikowska.
Powiem szczerze, gdybym była osobą niewidomą, to bym tam naprawdę dostała chyba nie wiem czego, bo tych rowerzystów nie słychać, chyba że ktoś ma świszczący łańcuch. I my kiedyś prosiliśmy o kontakt w tej sprawie organizację zajmującą się osobami słabowidzącymi, niewidomymi, które nie zawsze chcą się poruszać z laską, bo uważają to za stygmatyzację. Ja też to było coś, czego ja się dowiedziałam. No niestety tutaj żaden kontakt nie nastąpił, ale my chcieliśmy no właśnie tego typu trudne odcinki, gdzie ten ruch rowerowy i pieszy jednak na małej przestrzeni miesza, no jakoś uporządkować pod względem tych osób, które no mają trudność ze względu na to, że nie widzą, tak? To jest ten organ, który nam najbardziej pozwala na ocenę sytuacji. No i tu nie mam dobrego wejścia.
Myślę, że to jest miejsce, w którym po prostu ewidentnie takich miejsc w Poznaniu jest więcej, gdzie dochodzi do mieszania ruchu rowerowego
i pieszego.
Po prostu tam nie ma innej możliwości. Tam rowerzyści muszą mieć pełną świadomość tego, że są w stosunku do pieszych podporządkowani, tak? I rowerzysta w takich miejscach musi bezwzględnie zwolnić i zachować prędkość. I musi się spodziewać tego, że pieszy w jego przekonaniu, wychodzący z przystanku, może się zachować nieracjonalnie.
Urzędnik
może być po prostu
ma tak zaplanować infrastrukturę, żeby ona była nie tylko wybaczająca dla kierowców jadących 90 na zakręcie, ale też powinien przewidywać te miejsca, które będą potencjalnie konfliktowe na linii rowerzystej pieszy.
Tam, jak tu znaleźć złotośrodek?
No tam ruch rowerowy powinien się odbywać po torze, ale mamy jakąś traumę w ogóle olbrzymią, czego przykładem jest ulica Strzelecka, gdzie po prostu nie dopuszczono na wniosek sekcji rowerzystów miejskich ruchu od centrum w stronę Królowej Jadwigi, bo jest po torowisku. A z drugiej strony mamy lewoskręt na Placu Wolności.
To pytanie do Andrzeja Bilerta. Panie Andrzeju, no to kogo słuchać? Ja teraz próbuję wczuć się w urzędnika, bo z jednej strony mamy Macieja Wodarskiego, który mówi, rowerzyści, hola, hola, tam gdzie się ruch miesza, no trzeba się wykazać tolerancją i zrozumieniem. Z drugiej strony głos, że trzeba godzić te interesy często sprzeczne i znaleźć jakieś trzecie rozwiązanie.
To znaczy tak, rozwiązanie po torach jest dosyć rozwiązaniem wyjątkowym. Tam jest bardzo duży ruch tramwajowy. Często zatrzymują się dwa pociągi. Rowerzysta i tak nie jechałby po torach, ponieważ byłby wstrzymywany przez ruch tramwajowy. Są pewne miejsca, gdzie rowerzysta, jeżeli jest w tym przypadku, nie ma innej możliwości przeprowadzenia, mimo że tam jest dobre kilka metrów. Rowerzysta musi tam uważać. No, są pewne szczególne miejsca, i trzeba się przestrzenią miejską umieć dzielić, to znaczy trzeba umieć ustępować. Jeżeli nie będzie wzajemnej kultury, że jeżeli przejeżdżam tam, gdzie jest trudno, gdzie jest duży ruch pieszy, to ja tam szczególnie uważam. Do tego zobowiązuje prawo, ale do tego również zobowiązuje kultura osobista. I wtedy nie będziemy mówili o tych wszystkich problemach, jakie występują, jeżeli będziemy mieli troszkę więcej wzajemnego zrozumienia.
To ja mam pytanie do Przemysława Piwackiego ze Straży Miejskiej, bo mówimy o tej edukacji dużo, o tym właściwie dużo mówimy, że jej nie ma. Może Straż Miejska powinna zainicjować taką akcję? Tłumaczyć rzeczy, wydawać by się mogło podstawowe, ale nieznane.
Dwie rzeczy.
Używanie kontrapasów, pierwszeństwo.
Dokładnie, króciutki jego komentarz. Odnoszę tylko takie wrażenie, że przytoczona tutaj wcześniej w dyskusji naszej Holandia, tam by tego problemu nie było. I każdy niech sam teraz odpowie sobie na pytanie, a dlaczego? To jedno. Jeżeli chodzi o edukację, mamy tych 50 strażników szkolnych, oni bardzo często spotykają się, to jest 1800 godzin lekcyjnych, lekcji wychowawczych w różnych to tematach, między innymi też z ruchu drogowego. Bierzemy udział nie jako egzaminatorzy, bo my takiego czegoś nie robimy, policja również, ale bierzemy udział w egzaminach na kartę rowerową dla podniesienia takiego tego prestiżu samego.
Czy pan nie ma wrażenia, że jest potrzebna taka presja od dołu na te służby wszystkie, miejskie, na prezydenta, na policję?
Ale ja bym chciał jeszcze jedną rzecz przypomnieć. Rok 2003-2004, teraz już chyba mało kto tym pamięta, Przemek Kosicki, sekcja rowerzystów miejskich, Zbyszek Paszkiewicz, wtedy jeszcze policja Wydział Ruchu Drogowego Policji i moja skromna osoba, w trójkę spotkaliśmy się właśnie na takim egzaminie na Nowym Mieście w jednej ze szkół i tam wymyśliliśmy sobie miasteczka rowerowe, których powstało wtedy bodajże 8 czy 9. Wystarczył nam kubeł, jak ja to mówię, farby kolorowej, ekipa zarządu dróg miejskich czy
pionierzy zmian.
Tak, i robiliśmy miasteczka rowerowe, które były malowane i kawałek wolnego asfaltu, który dostaliśmy do dyspozycji.
Mówi pan, że takie działania zmieniają coś?
Nawet w trakcie malowania przy jednej ze szkół na Piątkowie już zajęcia się odbywały się w tym miasteczku. Zbyszek Paszkiewicz robił plany tego wszystkiego. No to była rzecz kapitalna. Teraz dostałem taką propozycję,
żeby... Może więcej.
Ale my rozmawiamy o szkołach, a rozmawiajmy o ludziach dorosłych.
O praktyce.
O ludziach dorosłych. Tu był telefon Zygmunta. Pozdrawiamy serdecznie. Znam go, jeździ na rowerze, przyjeżdża czasami na masę, stąd znam ten głos. I proszę państwa, ja też z problemem Elek, bo my mieszkamy na Winogradach.
Tych wyprzedzających na żyletkę, tak?
Bardzo często się spotykam, że uczy się takiego kursanta, że on rowerzysty ma wyprzedzać tak, że nie musi już przekraczać tej linii, żeby zjeżdżać na ten drugi pas obok. Co jest bardzo po prostu złym nawykiem, ale proszę popatrzeć na to, gdzie kierowcy też się uczą tych zachowań. Uczą się w reklamach, które są samochodów, które są bardzo agresywne, gdzie w ogóle ta sytuacja, w której pokazany jest samochód, jest w ogóle nieadekwatna. Jest jedna dobra reklama, która pokazywała, że się samochód zatrzymuje przed przejściem dla pieszych, nie ma wiraży i tak dalej. Ja już kiedyś o tym mówiłam. Co zrobić, kiedy redaktor Balkan Stock FM z programu motoryzacyjnego mówi coś takiego? Proszę państwa, ja nie będę włączał kierunkowskazu przy wyprzedzaniu rowerzysty, bo to może zagrażać jego niebezpieczeństwu.
No to, co możemy zrobić, to pewnie wytykać.
Wytykać. To jest pokazywanie tego, jak złe zachowania są po prostu promowane.
Dobrze, to jeszcze pytanie do Piotra Kurka. Pan jako rowerzysta doświadczony i wieloletni, sam przyzna z ręką na sercu, że zawsze staje przed przejściem dla pieszych, zsiada z roweru, przeprowadza rower, że zawsze zatrzymuje się pan na czerwonym świetle, że tam, gdzie jest ścieżka rowerowa, zawsze pan jedzie ścieżką, a nie na przykład niedziurawym i niepokrytym szkłem chodnikiem?
Więc chcę powiedzieć coś następującego. No, krótko mówiąc, jeżdżę na rowerze dużo, startuję w maratonach i jestem osobą rozpoznawalną. Na każdym kroku ktoś mi mówi dzień dobry.
Byłoby
mi wstyd. Muszę być cały czas, mam świadomość, że jestem monitorowany w tym mieście, że każdy kilometr, każde nadepnięcie na pedał, jak nie zobaczę jednego maratończyka, to drugiego, to trzeciego, kogoś innego.
Chcę powiedzieć coś następującego. Jest respekt wobec tej infrastruktury, która już jest i wobec przepisów, które teoretycznie obowiązują.
Ja muszę powiedzieć, że Poznań w ostatnich latach poczynił sporo postępy i nie możemy tutaj, jak gdyby, mam jak gdyby szerszy ogląd, jak w kraju wygląda. Gdańsk może przoduje, w Warszawie też jest dobrze, ale Poznań jak gdyby w tym obszarze, że tak powiem, budowy, tworzenia... Ja myślę, że jeśli chodzi na przykład o tych ludzi, którzy jeżdżą tak jak pani, no pani jest mistrzynią Polski w maratonie MTB, no muszę to taki fakt tutaj przywołać. Ale... To maratończycy, ci, którzy jeżdżą w kaskach sportowo, oni się elegancko potrafią zachować i na ulicy i...
Pewnie też ze wstydu wynika, wie pan.
To ja wracam do
pana Macieja Wodarskiego jeszcze na koniec, bo ja mam pytanie jednak o tych rowerzystów i o tą infrastrukturę, bo takie mam dwa przykładowe miejsca. Ulica Leszczyńska Gruczyńska na Dębcu, na Świerczewie, ulica Starołęcka. Jest ścieżka rowerowa, ale pytanie, czy chce się jej używać. I to jest jeden z tych przykładów, kiedy ścieżka powstała, ale jej stan i sposób, w jaki ona jest zbudowana, to znaczy ilość podporządkowanych dróg, gdzie ona się styka z drogami, z jezdniami, ilość samochodów, którymi te ścieżki są zastawione, rodzi pytanie, czy te ścieżki czasem z punktu widzenia rowerzysty nie są przekleństwem większym niż jazda po drodze?
Czy one mogą być przekleństwem? No ja nie chcę tutaj, że tak powiem, uderzać w jakieś tony takie, to sprawia, że jeszcze by całą audycję byśmy musieli na ten temat rozmawiać, no, ale ostatnio też jechałem ulicą na przykład Strzeszyńską, gdzie jest nowo wybudowana ścieżka rowerowa, jeżeli się nie mylę, z budżetu obywatelskiego i tam stan nawierzchni po prostu tej ścieżki jest fatalny, łącznie z tym, że znowu, ja nie wiem, bo organizacje rowerowe wielokrotnie mówią o na przykład prymacie nawierzchni, czyli jakby jedziemy ścieżką rowerową i ona jest jedną nawierzchnią, a tam są znowu przejazdy do posesji, znowu mniejsze ulice są jakby fatalne. Nie wiem, dlaczego tak jest. Wiem, że z prymatem nawierzchni ma być zrobiona ścieżka rowerowa wzdłuż Biskupińskiej.
Ja o tym myślę z punktu widzenia rowerzystów, to czego się domagać? Lepszej infrastruktury? Znaczy, czy lepiej już jej nie róbcie,
bo ja bym mimo wszystko chciałbym zakończyć ogólnie, bo podejrzewam, że to jest jakby taki, że to jest ostatni głos mój, więc chciałbym zakończyć ogólnie. Chciałbym zwrócić uwagę na to, że w Poznaniu samochodów jest za dużo, proszę Państwa. I musi być nawet dwukrotnie więcej, panie Piotrze. I musimy prowadzić do tego wspólnie, jako władze miasta, policja, media, organizacje rowerowe, pojedynczy ludzie, żeby tych samochodów było jak najmniej. Żeby było jak najmniej samochodów, mamy trzy możliwe drogi, gdzie możemy ludzi zachęcać do tego, żeby chodzili na piechotę, żeby jeździli komunikacją zbiorową i żeby bezpiecznie czuli się na rowerach. Tak? Proszę Państwa, jeżdżenie po chodniku jest nieprawidłowe, niewłaściwe, nie powinno mieć miejsca. W związku z tym, patrząc na cele ogólne i najważniejsze, które nam przyświecają, trzeba tworzyć dla rowerzystów przyjazny klimat, przyjazną infrastrukturę i powodować to, żeby zachowania kierowców też były przyjazne. I mam nadzieję, że rowerzyści się odpłacą.
To na koniec jeszcze pytanie do Andrzeja Bilenta. Najważniejsza inwestycja rowerowa na ten rok przewidziana?
Czy to jest skończona ta Szczeszyńska, o którym pan Maciej powiedział? Tam nie ma przejazdów, ponieważ w ogóle nie są budowane wjazdy do bram. Żadne wjazdy do bram nie są budowane, także dlatego nie może być tych przejazdów. Co niestety ma taki negatywny skutek, bo ta ścieżka jest jeszcze nie oddana, ale jak ktoś ma przejazd gruntowy, to brudzi tą nawierzchnię drogi rowerowej właśnie tym piachem, jaki nanosi. Bardzo ciekawa jest ulica Leszczyńska, budowana z funduszy Rady Osiedla.
Że jest dobrze zrobiona.
Myślę, że taką zupełnie ciekawą drogą. Mhm. Także to są te jakby inwestycje realizowane. W tej chwili bardzo dużo przyjmuję, ponieważ budżety obywatelskie są dużo wyższe, aniżeli Rada Miasta przeznacza pieniędzy. Rowerowe Rataje, tam również są ciekawe inicjatywy, także to są, w tej chwili przechodzi już inicjatywa dla Rady Osiedla bardzo dobrze, ponieważ każdy projekt i tak uzgadniamy z Radą Osiedla, a tak ten projekt jest jak najbardziej dostosowany do lokalnej społeczności.
To wracam na koniec do Kamili Sapiekowskiej. To jest droga do zmiany tego stanu współżycia rowerzystów z kierowcami, budowanie dróg i apelowanie o uspokojenie emocji, czy potrzebne są radykalne działania?
Ja bym chciała, abyśmy po pierwsze odeszli od tego mieszania ruchu pieszego i rowerowego, gdyż bardzo dużo takich ciągów mamy i one wraz z narastaniem ruchu rowerowego będą powodować wzrost konfliktów rowerzysta-pieszy, ale ze względów bezpieczeństwa i ze względu na wyniki badań też z krajów, gdzie drogi rowerowe są właśnie prowadzone poza jezdnią, chciałabym, żeby nowe drogi w Poznaniu dla rowerów to były pasy w jezdni. Ten przykład Macieja pokazał, że rowerzysta widoczny na jezdni jest najbezpieczniejszy.
Radykalna zmiana myślenia w ogóle. Dziękuję bardzo Państwu za wizytę w naszym studiu. Wygląda na to, że może coś się zmienia na lepsze, ale jeszcze dużo zależy nie tylko od pieniędzy, ale też od dobrej woli i od nastawienia. Kamila Sapiekowska, poznańska masa krytyczna, Przemysław Piwecki, Straż Miejska, Piotr Kurek, dziennikarz, kolarz, Maciej Wodarski, Stowarzyszenie Prawo do Miasta, Andrzej Bilert, Zarząd Dróg Miejskich. Bardzo Państwu dziękuję za wizytę. Państwu dziękuję za uwagę i zapraszam na jutro w imieniu Rafała Regulgiego.
Rozmowy po zachodzie.